Wydawnictwo Albatros przedstawia Stephen King. Mroczna wieża. Tom siódmy. Mroczna wieża. Z angielskiego przełożył Zbigniew Akrulicki. Czyta Mateusz Drozda. Ten, kto mówi, a nikt go nie słucha, jest niemy. Tak więc, wytrwały czytelniku, ta ostatnia księga cyklu Mrocznej wieży jest zadedykowana tobie. Długich dni i przyjemnych nocy. Nic nie słychać? Choć gwar dokoła? Wzrastał przecież jak gdyby dźwięk dzwonu. Wymieniał mi imiona wszystkich awanturników przepadłych, mnie podobnych. Jaki ten był silny, tamten jaki zuchwały, jakie ów miał szczęście, a każdy już zgubiony. Zgubiony. Dźwięk jeden lata klęsk mi obwieścił. I oto tam stali rzędem na stoku, zebrani, by i na mój koniec patrzeć. Żywa rama do jeszcze jednego portretu. W blasku łuny ujrzałem ich wszystkich i poznałem. A jednak, wciąż nieustraszony, do ust mój róg podniosłem i zadołem. Sir Roland pod mroczną wieżą stanął. Robert Browning. Sir Roland pod mroczną wieżą stanął. Urodziłem się z sześciostrzałowcem w dłoni i z bronią stać będę, aż przyjdzie koniec. Bad Company. Kim się stałem? Mój przyjaciel najlepszy, jak wszyscy, których znałem, odchodzi, by nie wrócić. Zabierzcie sobie pospołu moje imperium popiołu. Ja każdego zawiodę, ja każdego zranię. Trent Reznor. Odtworzenie. Odkrycie. Wybawienie. Wznowienie. Część pierwsza. Mały Czerwony Król. Dan Tete. Rozdział pierwszy. Callahan i wampiry. Ojciec Don Callahan był niegdyś katolickim proboszczem w miasteczku zwanym Salem, którego nie ma już na żadnej mapie. Nie przejmował się tym. Takie koncepcje jak rzeczywistość przestały mieć dla niego znaczenie. Były kapłan trzymał teraz w dłoni dziwny artefakt, figurkę żółwia wyrzeźbioną w kości słoniowej. Posążek miał lekko wyszczerbiony pysk, a na grzbiecie rysę w kształcie znaku zapytania, lecz mimo to był piękny. Piękny i potężny. Trzymając go w dłoni, Callahan czuł jego moc, mrowiącą jak prąd. — Jaki piękny! — szepnął do stojącego przy nim chłopca. — To żółw Maturin. Maturin, prawda? Chłopcem był Jake Chambers, który pokonał długą drogę, żeby wrócić tutaj, na Manhattan, niemal do punktu wyjścia. — Nie wiem — odparł. — Prawdopodobnie. Ona nazywa go Szelpada. Ten żółw może nam pomóc, ale nie zabije bandytów, którzy tam na nas czekają. Ruchem głowy wskazał Dixie Peak. Zastanawiał się, czy mówiąc ona, miał na myśli Suzanę czy Mię. Kiedyś powiedziałby, że to bez znaczenia, gdyż obie były ściśle związane ze sobą. Teraz jednak uważał, że to ma albo niebawem będzie miało znaczenie. — Będziesz? — zapytał Jake, co oznaczało — będziesz dzielny, będziesz walczył, będziesz zabijał? — O tak — odparł spokojnie Callahan. Wepchnął kościanego żółwia o mądrych oczach i zadrapanym grzbiecie do kieszeni na piersi, razem z dodatkowymi nabojami, po czym przez materiał poklepał figurkę, upewniając się, że jest bezpieczna. Będę strzelał, póki nie skończą się kule, albo póki nie padnę. Jeśli skończą się kule, a ja będę żył, będę walił kolbą. Pauza była tak krótka, że Jake nawet jej nie zauważył. A jednak w tym ułamku sekundy biel przemówiła do ojca Callahana. Była siłą, którą znał od dawna, jeszcze z czasów dzieciństwa, chociaż później wątpił w nią przez kilka lat, stopniowo przestawszy rozumieć pierwotną moc. Lecz tamte dni minęły i biel znowu była jego, dziękować Bogu. Jake skinął głową i powiedział coś, co Callahan ledwie dosłyszał. Słowa chłopca nie miały żadnego znaczenia. Natomiast miały je słowa Gana, być może zbyt wielkiego, aby zwać go Bogiem. Chłopiec musi żyć. wibrował głos. Cokolwiek się tu zdarzy, cokolwiek się stanie, chłopiec musi żyć. Twoja rola w tej historii już prawie się zakończyła. Jego nie. Przeszli obok umieszczonej na chromowanym słupku tabliczki z napisem Wstęp wzbroniony, własność prywatna. Między nimi truchtał Ej, najlepszy przyjaciel Jake'a, z podniesionym łbem i kłami, jak zwykle odsłoniętymi w szerokim uśmiechu. Na szczycie schodów Jake sięgnął do płóciennej torby, którą Susanna Mia zabrała z Calabryn Sturgis i wyjął dwa talerze. Stuknął jednym o drugi, kiwnął głową, słysząc metaliczny brzęk, po czym powiedział. — Pokaż, co masz. Callahan wyjął Rugera. Kiedyś Jake zabrał tę broń z Cala New York, a teraz znalazła się tu z powrotem. Życie to krąg. I Bogu dzięki. Per na moment podniósł lufę Rugera na wysokość prawego policzka, jakby szykował się do pojedynku. Potem dotknął kieszeni na piersi z nabojami i żółwiem. Szelpada. Jake skinął głową. Tam w środku jesteśmy razem. Zawsze razem, z Ejem między nami. Zaczniemy na trzy i nie skończymy, dopóki będziemy żyli. Nie skończymy. Właśnie, gotów? Oczywiście, Bóg z tobą, chłopcze. I z tobą, Per. Raz, dwa, trzy. Jake otworzył drzwi. Równym szeregiem weszli w półmrok przesycony słodkawą wonią pieczonego mięsa. Jake szedł z przekonaniem, że idzie na śmierć, pamiętając o dwóch rzeczach, które powiedział mu Roland Deschain, jego prawdziwy ojciec. Bitwy trwające 5 minut rodzą legendy żyjące 1000 lat. Oraz, kiedy przyjdzie twój dzień, nie musisz umierać szczęśliwy, lecz powinieneś umierać z satysfakcją, gdyż przeżyłeś swoje życie od początku po kres, zawsze służąc K. Jake Chambers z satysfakcją rozejrzał się po Dixie Peak. I ujrzał wszystko z krystaliczną jasnością. Zmysły miał tak wyostrzone, że czuł nie tylko zapach pieczonego mięsa, ale i rozmarynu, którym je natarto. Słyszał nie tylko spokojny rytm swojego oddechu, lecz także miarowy, niczym przybój szum krwi płynącej w górę, w kierunku mózgu i spływającej w dół, ku sercu. Pamiętał również inne stwierdzenie Rolanda, że nawet najkrótsza potyczka od pierwszego strzału do upadku ciała wydaje się długa jej uczestnikom. Czas wydłuża się i rozciąga w nieskończoność. Jake pokiwał wówczas głową, udając, że rozumie. Teraz rozumiał. Przede wszystkim pomyślał, że jest ich zbyt wielu, po prostu za dużo. Ocenił, że jest ich około setki, w większości ci, których Per Callahan nazywał siepaczami. Były wśród nich kobiety, ale Jake nie wątpił, że do nich również odnosi się to określenie. Tu i ówdzie dostrzegł postacie, które niewątpliwie były wampirami. Znacznie szczuplejsze, a niektóre chude jak kije o popielato-szarej cerze i spowite ciemnobłękitną aurą. Ej stał przy nodze Jake'a ze skupionym wyrazem lisiego pyszczka, cicho skomląc. Unosząca się w powietrzu woń pieczystego nie była zapachem wieprzowiny. Za drzwiami rozdzielamy się na odległość 10 stóp, jeśli będziemy mieli tyle wolnego miejsca. Rozumiesz, Per? Tak powiedział Jake na chodniku i zbliżając się do podium, metr de Callahan zaczął przesuwać się w prawo od chłopca, by zachować zaleconą odległość. Jake powiedział mu również, żeby krzyczał najgłośniej i najdłużej jak potrafi i Callahan już otwierał usta, żeby to zrobić, kiedy znowu przemówiła do niego Biel. Tylko jednym słowem, ale to wystarczyło. Szelpada, powiedziała. Callahan wciąż trzymał Rugera na wysokości prawego policzka. Teraz lewą ręką sięgnął do kieszeni na piersi. Nie widział wszystkiego z taką krystaliczną jasnością jak jego młody towarzysz, lecz i tak dostrzegał wiele. Jaskrawy, pomarańczowo-szkarłatny flombo ścian, świece na każdym stole umieszczone w szklanych kloszach lampionów, upiornie żółtawo lśniące serwety. Na ścianie z lewej strony sali wisiał gobelin, ukazujący rycerzy ucztujących ze swymi damami przy biesiadnym stole. Sprawiał wrażenie, Callahan nie był pewien dlaczego, gdyż słane przez obraz bodźce były nazbyt subtelne, że ci ludzie właśnie uspokajali się po jakimś gwałtownym wydarzeniu, na przykład pożarze w kuchni albo wypadku samochodowym na ulicy. A może któraś z dam urodziła dziecko? Pomyślał Callahan, zaciskając dłoń na żółwiu. To zawsze dobry przerywnik między przekąskami a głównym daniem. Oto nadchodzą Kames Gilliet! Wykrzyknął ktoś z nerwowym podnieceniem. Callahan był prawie pewien, że to nie mógł być ludzki głos. Wydawał się zbyt brzęczący. Dostrzegł stworzenie przypominające jakąś monstrualną hybrydę ptaka i człowieka. Stwór stał na odległym końcu sali. Miał na sobie zwykłe dżinsy i gładką białą koszulę, lecz jego głowę pokrywały ciemnożółte i gładkie pióra, a ślepia były niczym krople smoły. — Brać ich! — wrzasnął ten upiornie zabawny stwór, odrzucając na bok serwetkę. Pod nią miał jakiś dziwny przedmiot. Callahan domyślił się, że to broń, chociaż przypominała coś, co można zobaczyć w serialu Star Trek. Jak też to nazywali? Fazer? Paralizator? Nieważne. Callahan trzymał w dłoni znacznie lepszą broń i chciał mieć pewność, że oni wszyscy ją zobaczą. Zrzucił z najbliższego stołu tabliczkę z numerem oraz szklany klosz ze świecą, po czym ze zręcznością magika zerwał z blatu obrus. Najgorsza rzecz to zaplątać się w decydującej chwili w fałdy lnu. Następnie, ze zręcznością, jakiej nawet nie marzył jeszcze tydzień wcześniej, wskoczył na krzesło i wszedł na stół. Znalazłszy się na nim, podniósł rękę, zaciskając palce na dolnej części skorupy żółwia, pozwalając tamtym dobrze się przyjrzeć. Mógłbym coś zanucić, pomyślał. Może Midnight Becomes You albo I Left My Heart in San Francisco. W tym momencie znajdowali się w Dixie Peak dokładnie od 34 sekund. Nauczyciele spotykający się z dużymi grupami młodzieży na sali wykładowej lub w szkolnej auli powiedzą wam, że nastolatki, nawet świeżo wykąpane i czyste, roztaczają woń hormonów tak intensywnie produkowanych przez ich ciała. Każda grupa zestresowanych ludzi wydziela podobny zapach i Jake swymi nadzwyczaj wyostrzonymi zmysłami tutaj też go wyczuł. Kiedy mijali podium Maître D, głównego szantażysty, jak zwykł nazywać go ojciec Jake'a, zapach gości był jeszcze słaby. Woń ludzi dochodzących do siebie po jakimś emocjonującym wydarzeniu. Kiedy jednak stwór na końcu sali krzyknął, Jake wyraźniej poczuł tę woń. Metaliczny zapach, dostatecznie przypominający odór krwi, żeby zwiększyć napięcie i jeszcze bardziej wyostrzyć zmysły. Tak, zauważył, że ptak dziwak zrzuca serwetę. Owszem, zauważył ukrytą pod nią broń i wiedział, że stojący na stole Callahan jest łatwym celem. Jake przejął się tym znacznie mniej niż groźbą, jaką niósł głos ptaka dziwaka. Odchylił do tyłu prawą rękę, zamierzając rzucić pierwszy z 19 talerzy i amputować głowę z rozdziawionymi ustami, kiedy Callahan podniósł w górę żółwia. To się nie uda, nie tutaj, pomyślał Jake, lecz zanim zdążył do końca sformułować tę myśl, pojął, że to jednak działa. Świadczył o tym ich zapach, w którym nie było już agresji. Ci, którzy zaczęli wstawać od stołów, siepacze z ziejącymi czerwienią dziurami w czołach, wampiry spowite jaśniejszą i intensywniejszą błękitną aurą, gwałtownie usiedli z powrotem, jakby nagle przestali panować nad swoimi mięśniami. Brać ich, to ci, których Sejer... Ptak dziwak zamilkł. Jego lewa dłoń, jeśli takie paskudne szpony można nazwać dłonią, dotknęła kolby dziwnej broni i opadła. Błysk w ptasich ślepiach przygasł. To ci, których Sejer... Sejer... Znowu zamilkł. Po chwili pisnął. Och, Saj, cóż za piękną rzecz trzymasz w ręce. Wiesz, co to jest? Odparł Callahan. Jake szedł dalej i Callahan, pamiętając o tym, co młody rewolwerowiec powiedział mu na zewnątrz, pilnuj, bym za każdym razem, gdy spojrzę w prawo, widział twój profil, zeskoczył ze stołu i ruszył naprzód, wciąż trzymając żółwia w górze. Niemal czuł panującą w sali ciszę, ale była jeszcze jedna sala. Sądząc po dolatujących z niej śmiechach i ochrypłych wrzaskach, całkiem blisko, i trwała w niej uczta. Po lewej, za gobelinem z biesiadującymi rycerzami i damami. Coś się tam dzieje, pomyślał Callahan, i zapewne nie jest to przyjacielska partyjka pokera. Usłyszał przyspieszony i cichy oddech wiecznie uśmiechniętego Eja, jak sapanie małego silnika. I jeszcze coś. Głośny grzechot, któremu towarzyszyło ciche i szybkie szczękanie. Zimny dreszcz niepokoju przeszedł po plecach Callahana. Coś kryło się pod stołami. Ej zauważył nacierające insekty i zastygł jak pies myśliwski z podniesioną łapą i wyciągniętym pyskiem. Przez moment poruszał się tylko pokryty ciemną, jak samitną skórą nos, marszczący się, gdy Ej pokazywał ostre jak igły kły, wygładzający się i znowu marszczący. Owady nacierały. Czymkolwiek były, żółw Maturin w uniesionej dłoni per Callahana nie robił na nich wrażenia. Gruby facet w smokingu z szerokimi klapami wykrztusił niemal pytająco do ptaka dziwaka. Nie mieli dotrzeć dalej niż tu, Mimen, ani stąd uciec. Kazano nam... Ej skoczył, warcząc przez zaciśnięte kły. Ten pomruk nie przypominał żadnego z wydawanych przez niego zwykle dźwięków. Callahanowi kojarzył się z napisem w komiksowym dymku Arr. Nie! Krzyknął zaniepokojony Jake. Ej, nie! Na okrzyk chłopca śmiechy i gwar za gobelinem ucichły. Jakby ucztujący tam nagle zdali sobie sprawę, że w pierwszej sali coś się zmieniło. Ej nie zwrócił uwagi na okrzyk Jake'a. Błyskawicznie zmiażdżył trzy owady, jednego po drugim. Obrzydliwy trzask pękających pancerzy odbił się głośnym echem w nagłej ciszy. Bumbler nie próbował jeść tych insektów wielkości myszy, tylko energicznym ruchem głowy cisnął je w kąt i wyszczerzył kły w złowrogim uśmiechu. Pozostałe owady wycofały się pod stoły. Jest do tego stworzony, pomyślał Callahan. Może kiedyś wszystkie bamblery to robiły, tak jak niektóre terriery są szkolone do... Ochrypły krzyk zza gobelinu przerwał mu te rozmyślania. Humes! Ka Humes! Callahan miał absurdalną chęć zawołać Gesundheit. Zanim zdążył wykrzyknąć cokolwiek, nagle jego myśli wypełnił głos Rolanda. Jake, idź! Chłopiec ze zdumieniem spojrzał na per Callahana. Szedł ze skrzyżowanymi rękami, gotowy rzucić talerzem w pierwszego, kto śmie się poruszyć. Ej znów truchtał przy jego nodze, chociaż nieustannie poruszał łbem na boki, wodząc ślepkami błyszczącymi z podniecenia na myśl o kolejnej potyczce. — Pójdziemy razem — powiedział Jake. — Nic nam nie zrobią, Per. I jesteśmy już blisko. Prowadzili ją tędy, przez tę salę, a potem przez kuchnię. Callahan nie zwracał na niego uwagi. Wciąż wysoko trzymając żółwia, jak latarnię w ciemnej jaskini, szedł w kierunku gobelinu. Cisza za nim była straszniejsza od krzyków i gorączkowych, ochrypłych śmiechów. Była niczym wycelowana broń. Chłopiec stanął. — Idź, póki możesz — rzekł Callahan, siląc się na spokój. — Dołącz do niej, jeśli zdołasz. Tego życzy sobie twój Dean. Taka jest również wola bieli. Nie zdołasz. Idź, Jake. Siedzący w Dixie się pacze, przestraszeni lub nie, widokiem szelpada, zaczęli mamrotać lękliwie, gdy usłyszeli te słowa. I trudno się dziwić, gdyż głos dobywający się z ust Callahana nie był jego głosem. Masz jeszcze szansę i musisz ją wykorzystać. Znajdź ją. Rozkazuję ci jako twój Dean. Jake szeroko otworzył oczy, słysząc, że Callahan mówi głosem Rolanda. Opadła mu szczęka. Potoczył wokół oszołomionym wzrokiem. Na sekundę przed tym, zanim gobelin po lewej został odgarnięty na bok, Callahan zauważył coś, czego mniej spostrzegawcze oczy zapewne by nie dostrzegły. Będące głównym daniem pieczyste miało ludzką postać. Ci rycerze i ich damy jedli ludzkie ciało i pili ludzką krew. Obraz na gobelinie przedstawiał ucztę kanibali. W następnej chwili prastare stwory przerwały swoją wieczerzę, odrzuciły na bok obsceniczną kotarę i z wrzaskiem wpadły do sali, szczerząc wielkie kły, które nie pozwalały im domknąć zdeformowanych pysków. Ich oczy były czarne jak smoła, a skóra na policzkach i czołach, a nawet na grzbietach rąk, porośnięta twardą szczeciną. Podobnie jak wampiry w jadalni, one również były otoczone poświatą, ale jadowicie fioletową, tak ciemną, że niemal czarną. Z kącików ich oczu i ust sączył się śluz. Wpadły z wrzaskiem i śmiechem, a wydawało się, że nie tworzą tych dźwięków, lecz wychwytują je wprost z powietrza, jak coś obdarzonego własnym życiem. Callahan znał je, oczywiście, że je znał. Czyż nie został niegdyś wysłany tutaj przez jednego z nich? Były to prawdziwe wampiry pierwszego stopnia, ukrywane i teraz wypuszczone na intruzów. Uniesiony w powietrze żółw wcale ich nie powstrzymał. Callahan ujrzał wytrzeszczone, błyszczące ze zgrozy oczy Jake'a, który na widok potworów zapomniał o swojej misji. Nie wiedząc, co wydobędzie się z jego ust, dopóki nie usłyszał własnego głosu, Callahan zawołał: najpierw zabiją Eja, zabiją go na twoich oczach i wypiją jego krew. Ej warknął, słysząc swoje imię. Na ten dźwięk Jake jakby trochę oprzytomniał, ale Callahan nie miał czasu zajmować się jego losem. Żółw ich nie powstrzyma, ale przynajmniej zatrzyma tamtych. Kule się ich nie imają, ale... Z uczuciem déjà vu... A czemu nie? Przecież przeżył już to wszystko w domu chłopca, Marka Petri. Callahan wsunął rękę za pazuchę rozpiętej koszuli i wyjął złoty krucyfiks. Krzyż stuknął o kolbę Rugera, a potem zawisł poniżej broni. Emanował jasną, niebieskawo-białą poświatą. Dwa pierwsze stwory już miały złapać Callahana i wciągnąć go w tłum, ale cofnęły się, wrzeszcząc z bólu. Callahan zauważył, że ich skóra skwierczy i zaczyna się topić. Ten widok sprawił mu dziwną przyjemność. — Precz ode mnie! — zawołał. — Tak nakazuje wam Boża moc! Tak nakazuje wam moc Chrystusa! Tak nakazuje K świata pośredniego! Tak nakazuje moc bieli! Mimo to jeden rzucił się na niego. Zdeformowany szkielet w zbutwiałym, pokrytym mchem garniturze. Na szyi nosił jakąś ozdobę. Czyżby krzyż maltański? Zamachnął się szponiastą dłonią na krucyfiks Callahana. Per w ostatniej chwili opuścił rękę i szpony wampira przeszły tuż nad nią. Callahan bez namysłu doskoczył do stwora i wbił krzyż w czoło pokryte cienką i pożółkłą jak pergamin skórą. Złoty krucyfiks wszedł jak rozżarzony pogrzebacz w masło. Stwór w garniturze koloru rdzy wydał przeciągły krzyk bólu i zdumienia, po czym zatoczył się w tył. Callahan wyrwał krzyż i przez moment, zanim stwór przycisnął obie szponiaste dłonie do czoła, widział ziejącą dziurę. Potem gęsta, żółta zawiesina zaczęła przesączać się przez szponiaste palce potwora. Kolana ugięły się pod nim i runął na podłogę między dwoma stolikami. Jego kompani cofnęli się w popłochu, wrzeszcząc z wściekłości. Twarz stwora rozpadała się pod przyciśniętymi do niej szponami. Jego aura zgasła jak zdmuchnięta świeczka i w następnej chwili została po nim tylko kałuża żółtej, półpłynnej tkanki, wylewającej się niczym wymiociny z rękawów marynarki i nogawek spodni. Callahan raźnie ruszył na pozostałych. Już się nie bał i nie czuł wstydu, który jak cień towarzyszył mu od chwili, gdy Barlow odebrał mu i złamał krzyż. W końcu jestem wolny, pomyślał. W końcu wolny, Bogu Wszechmogącemu dzięki. A potem myślę, że to odkupienie. To wspaniałe, prawda? Rzeczywiście wspaniałe. Rzuć to! Krzyknął jeden z tamtych, zasłaniając rękami twarz. Rzuć tę paskudną błyskotkę waszego nieudolnego Boga, jeśli masz odwagę. Błyskotka nieudolnego Boga, akurat. Jeśli tak, to czemu się kulicie ze strachu? Walcząc z Barlowem, nie odważył się odpowiedzieć na to wyzwanie i to go zgubiło. W Dixie Peak Callahan pokazał krzyż stworowi, który śmiał to powiedzieć. Nie muszę dowodzić mojej wiary czemuś takiemu jak ty, Sai, rzekł głośno i wyraźnie Per. zmusił prastare monstra do odwrotu. Wycofały się prawie do łukowatego przejścia, przez które wkroczyły. Na dłoniach i twarzach stojących przed Callahanem stworów pojawiły się wielkie, czarne, rakowate narośle, żrące niczym kwas, cienką jak pergamin skórę. Poza tym nigdy nie porzuciłbym starego przyjaciela. Mogę go jednak schować, jeśli chcecie. I schował krzyż pod koszulę. Kilka wampirów natychmiast rzuciło się na niego, szczerząc długie kły w namiastce uśmiechu. Callahan wyciągnął ku nim ręce. Jego palce i lufa Rugera jarzyły się jak zanurzone w błękitnym ogniu. Oczy żółwia również rozbłysły światłem. Cała skorupa lśniła. — Cofnijcie się! — krzyknął Callahan. — Tak nakazuje wam moc Boga i Bieli. Gdy straszliwy szaman stawił czoło praojcom, Mimen, Tahin, poczuł, że straszna, cudowna poświata żółwia nieco słabnie. Zobaczył, że chłopiec odszedł i to go zaniepokoiło, ale przynajmniej poszedł dalej, a nie wymknął się na zewnątrz, więc jeszcze wszystko może dobrze się skończyć. Jeśli jednak chłopak znajdzie drzwi do Fedik i przejdzie przez nie, Mimen może mieć naprawdę poważne kłopoty. Sejer bowiem odpowiada przed Walterem Odim, a Walter odpowiada przed samym karmazynowym królem. Nieważne, nie wszystko naraz. Najpierw załatwić szamana, napuścić na niego praojców, potem ruszyć za chłopcem, na przykład zawołać, że przyjaciel prosi go o pomoc. To może się udać i... Mimen, kanarek dla Mii, ptak dziwak dla Jake'a, ruszył naprzód i jedną ręką złapał Andrew, grubasa w smokingu z wyłogami, a drugą jego jeszcze grubszą flamę. Wskazał na stojącego plecami do nich Callahana. Tirana gwałtownie pokręciła głową. Mimen otworzył dziób i syknął. Skuliła się i odsunęła od niego. Detta Walker już zostawiła ślady swoich palców na jej maszce, która teraz wisiała w strzępach na szczęce i szyi. Czerwona rana na środku czoła otwierała się i zamykała, niczym skrzela zdychającej ryby. Mimen odwrócił się do Andrew, po czym puścił go na moment, żeby wskazać szamana i upiornie wymownym gestem przeciągnąć szponami po swoim pokrytym pierzem gardle. Andrew kiwnął głową i odepchnął pulchną dłoń żony, która próbowała go powstrzymać. Jego ludzka maska okazała się na tyle dobra, że widać było, jak odziany w elegancki smoking stwór zbiera odwagę. Potem ze zduszonym okrzykiem rzucił się naprzód i ścisnął kark Callahana nie rękami, ale pulchnymi przedramionami. W tej samej chwili jego flama z wrzaskiem doskoczyła i wytrąciła kościanego żółwia z ręki Per. Szelpada odbił się od czerwonego dywanu, wpadł pod jeden ze stołów i tam, jak pewna papierowa łódka, którą niektórzy z was może pamiętają, na zawsze znikł z tej opowieści. Praojcowie trzymali się w bezpiecznej odległości, tak samo jak wampiry trzeciej kategorii, ucztujące w sali biesiadnej, ale te stwory wyczuły słabość przeciwnika i ruszyły na niego, najpierw z obawą, potem z rosnącą pewnością siebie. Otoczyły Callahana, zatrzymały się, a potem rzuciły się na nich hurmem. — W imię Boże nakazuję wam odejść! — zawołał Callahan, oczywiście bezskutecznie. W przeciwieństwie do wampirów, stwory z krwawymi ranami na czołach nie reagowały na imię Boże. Callahan mógł tylko mieć nadzieję, że Jake nie przystanął i nie zawrócił, lecz razem z Ejem pognał jak wiatr do Suzany, uratować ją, jeśli zdołają, umrzeć z nią, jeśli nie, i zabić jej dziecko, jeśli nadarzy się okazja. Powinni byli zrobić to w Kala, kiedy mieli szansę. Coś ugryzło go w kark. Wampiry zaraz zaatakują, nie zważając na krzyż. Rzucą się na niego jak rekiny, kiedy zwęszą zapach świeżej krwi. Pomóż mi, Boże, daj mi siłę, pomyślał Callahan i poczuł nagły przypływ sił. Uskoczył w lewo, gdy szpony wbiły się w jego koszulę, rozdzierając się na strzępy. Na moment uwolnił prawą rękę, w której wciąż trzymał Rugera. Skierował go w ruchliwą, spoconą, nienawistnie wykrzywioną twarz grubasa o imieniu Andrew i wbił lufę broni, zakupionej w odległej przeszłości do obrony domu przez ewidentnego paranoika i członka zarządu stacji telewizyjnej, którym był ojciec Jake'a, w krwawy otwór na czole stwora. — Nie, nie odważysz się! — wrzasnęła Tirana i gdy sięgnęła po broń, przód jej sukni w końcu pękł, odsłaniając ogromne piersi. Były pokryte szorstkim futrem. Callahan nacisnął spust. Ruger huknął ogłuszająco głośno w zamkniętej przestrzeni jadalni. Głowa Andrew rozpadła się jak pęcherz napełniony krwią, która opryskała stojących za nim kamratów. Ci zawyli ze zgrozy i oburzenia. Callahan zdążył jeszcze pomyśleć. To chyba nie miało być tak. A może? A także, czy to wystarczy, żeby przyjąć mnie do klubu? Czy stałem się rewolwerowcem? Może nie. Niedaleko, między dwoma stolikami, stał człowiek-ptak, na przemian otwierając i zamykając dziób. Wydęta gardziel zdradzała wzburzenie. Uśmiechając się i brocząc krwią, Callahan podparł się na łokciu i wycelował Rugera. — Nie! — wrzasnął Meeman, bezradnie zakrywając twarz zdeformowanymi rękami. — Nie, nie możesz! — Mogę! — pomyślał z dziecinną radością Callahan i ponownie wypalił. Meeman zrobił dwa chwiejne kroki w tył, potem jeszcze jeden. Zawadził o stół i upadł nań. Trzy żółte pióra zawisły w powietrzu i leniwie opadły. Callahan usłyszał przeraźliwe wycie, w którym nie było gniewu czy strachu, lecz głód. Zapach krwi w końcu dotarł do nozdrzy potworów i nic ich już nie powstrzyma. Tak więc, jeśli nie chce do nich dołączyć... Per Callahan, niegdyś ojciec Callahan z miasteczka Salem, skierował Rugera w górę. Nie tracił czasu na poszukiwanie wieczności w ciemnej lufie, ale po prostu oparł ją sobie pod brodą. — Heil, Rolandzie! — rzekł i wiedział. Falą są niesioną na fali, że go usłyszano. — Heil, rewolwerowcze! Nacisnął spust, gdy prastare stwory rzuciły się na niego całą gromadą. Odór zimnych i żądnych krwi oddechów spowił go, ale nie pozbawił sił. Jeszcze nigdy nie wydawał się sobie tak silny. Najszczęśliwsze dni przeżył wtedy, kiedy był zwyczajnym wędrowcem, nie kapłanem, ale powsinogą. Teraz czuł, że wkrótce będzie mógł powrócić do tego życia i wędrować do woli, wypełniwszy swój obowiązek. To było przyjemne uczucie. Obyś znalazł swoją wieżę, Rolandzie, zdobył ją i wspiął się na jej szczyt. Kły starych wrogów, prastarych braci i sióstr stwora, który zwał siebie Kurtem Barlowem, wbiły się weń jak sztylety. Callahan wcale tego nie czuł. Z uśmiechem pociągnął za spust i uciekł im na dobre. Rozdział drugi. Na fali. Podążając szutrową boczną drogą, która wiodła do domu pisarza w miasteczku Bridgeton, Eddie i Roland znaleźli pomarańczowego pick-upa z napisem Pogotowie energetyczne Maine. Opodal mężczyzna w żółtym kasku i pomarańczowej odblaskowej kamizelce obcinał gałęzie zagrażające nisko zawieszonym przewodom elektrycznym. Czy Eddie wyczuł wtedy coś? Jakąś wspierającą moc? Może zapowiedź fali pędzącej ku nim ścieżką promienia? Później tak mu się wydawało, ale nie był tego pewien. Bóg wie, że i tak był w dziwnym nastroju. Czy nie miał po temu powodu? Ilu ludzi spotkało swego stwórcę? No cóż, Stephen King nie stworzył Ediego Deana, młodego człowieka, którego polem działania był raczej Brooklyn, a nie Bronx. Jeszcze nie, nie w roku 1977, ale Eddie był pewien, że King zrobi to w swoim czasie. Inaczej... Skąd by się tu wziął? Eddie obszedł furgonetkę i zapytał spoconego mężczyznę z sekatorem w rękach o drogę do Turtleback Lane w miasteczku Lowell. Facet z pogotowia energetycznego dość chętnie mu ją wskazał, po czym dodał: Jeśli naprawdę chcecie dzisiaj dotrzeć do Lowell, powinniście podążać drogą numer 39. Niektórzy nazywają ją bagnista. Podniósł rękę i potrząsnął głową, jakby uprzedzając pytanie Ediego, chociaż ten nie odezwał się słowem, od kiedy zapytał o drogę. Wiem, że jest 7 mil dłuższa i wyboista jak cholera, ale dzisiaj nie przejedziecie przez East Stoneham. Gliniarze ją zablokowali. stanowi, miejscowi, nawet ci z biura szeryfa Oxford County. Żartujesz, powiedział Eddie, ponieważ uznał, że to bezpieczna odpowiedź. Mężczyzna ponuro potrząsnął głową. Chyba nikt nie wie, o co chodzi, ale zdaje się, że była jakaś strzelanina. Słychać było serię z broni automatycznej i wybuchy. Poklepał sfatygowaną i pokrytą opiłkami drewna krótkofalówkę przypiętą do pasa. Po południu słyszałem nawet raz czy dwa słowo na T. I nic dziwnego. Eddie nie miał pojęcia, co to za słowo na T, ale wiedział, że Roland chce już ruszać. Wyczuwał rosnące zniecierpliwienie rewolwerowca. Niemal widział, jak gorączkowo kręci młynka palcami, gestem oznaczającym chodźmy, chodźmy. Mówię o terroryzmie, rzekł facet z pogotowia, po czym zniżył głos. Ludzie myślą, że takie gówno nie może się zdarzyć w Ameryce, kolego, ale mam dla ciebie wiadomość. Może. Jeśli nie dziś, to prędzej czy później ktoś wysadzi Statuę Wolności albo Empire State Building. Oto co myślę. Prawicowcy, lewicowcy albo przeklęte Araby. Za dużo tu wariatów. Eddie, który w przeciwieństwie do swego rozmówcy osobiście poznał historię 10 następnych lat, skinął głową. Zapewne masz rację. W każdym razie dzięki za informację. Nie chciałem, żebyście tracili czas. I gdy Eddie otworzył lewe przednie drzwiczki Forda Johna Calama, mężczyzna zapytał. — Mieliście jakieś kłopoty? Wygląda pan nieszczególnie i lekko pan kuleje. Eddie rzeczywiście miał kłopoty. Został zraniony w ramię i postrzelony w prawą łydkę. Żadna z tych ran nie była poważna i w natłoku wydarzeń prawie o nich zapomniał. Teraz znów go bolały. Na Boga, dlaczego nie chciał wziąć tabletek przeciwbólowych, które proponował mu Aaron Dipno? Tak, rzekł. Właśnie dlatego jadę do Lowell. Ugryzł mnie pies. Będę musiał pogadać sobie z jego właścicielem. Kiepska bajeczka i niezbyt skomplikowana, ale nie był pisarzem. To robota Kinga. W każdym razie wystarczyła, żeby udało mu się zasiąść za kierownicą Forda Galaxy Calama, zanim facet z pogotowia zdążył zadać następne pytania, co Eddie uznał za sukces. Szybko odjechał. — Wskazał ci drogę? — spytał Roland. — Tak. — To dobrze. Mamy do załatwienia kilka spraw, Eddie. Musimy jak najszybciej dogonić Suzanę, a także Jake'a i Perkalahana. Ponadto dziecko przychodzi na świat. Czymkolwiek jest. Może już przyszło. Skręć w prawo, kiedy znów wyjedziesz na drogę do Kansas, powiedział Ediemu facet z pogotowia. Kansas jak u Dorotki, Toto i cioteczki M. Wszystko naraz. I Eddie tak zrobił, a zatem pojechali na północ. Słońce schowało się za drzewami po ich lewej, pogrążając dwupasmową asfaltówkę w głębokim cieniu. Eddie miał wrażenie, że czas wymyka mu się z palców niczym jakiś bajecznie kosztowny materiał, zbyt gładki, by go uchwycić. Przycisnął gaz i stary Ford Calama, chociaż grzechocząc zaworami, odrobinę przyspieszył. Eddie podciągnął do 55 i na tym poprzestał. Mogliby jechać szybciej, ale droga do Kansas była zarówno kręta, jak i źle utrzymana. Roland wyjął z kieszeni spodni kartkę z notesu, rozwinął ją i zaczął studiować. Eddie wątpił, by rewolwerowiec wiele z tego dokumentu wyczytał, bo pismo tego świata na zawsze miało pozostać dla niego tajemnicą. Na samej górze kartki, nad nakreślonym drżącą ręką, ale całkowicie legalnym tekstem Arona Dipno oraz najważniejszym podpisem Kelvina Towera, widniał uśmiechnięty bubr z kreskówki oraz napis „Zatamuj, co najważniejsze”. Idiotyczny dowcip. Nie lubię głupich pytań ani głupich zabaw, pomyślał Eddie i nagle uśmiechnął się. Był głęboko przekonany, że Roland z całą pewnością tak uważa, mimo że podczas podróży Blaine'em Mono kilka zadanych w odpowiedniej chwili głupich pytań uratowało im życie. Eddie otworzył usta, żeby przypomnieć, że dokument, który mógł się okazać najważniejszym w dziejach ludzkości, ważniejszym niż Magna Carta, Deklaracja Niepodległości czy Teoria Względności Alberta Einsteina, poprzedza głupia gra półsłówek. No i czy Roland lubi jabłka? Zanim jednak zdążył powiedzieć choć słowo, uderzyła ich fala. Noga ześlizgnęła mu się z pedału gazu. Na szczęście. Gdyby nie zwolnił, obaj z Rolandem z pewnością zostaliby ciężko ranni, może nawet zabici. Gdy uderzyła ich fala, panowanie nad kierownicą Forda Galaxy Johna Kalama znikło zupełnie z listy priorytetów Ediego Dina. Jak ruch kolejki górskiej, która wjeżdża na szczyt pierwszego wzniesienia, przechyla się, leci, a ty spadasz w nagły podmuch rozgrzanego letniego powietrza, czując ucisk w klatce piersiowej i żołądek podchodzący do gardła. W tym momencie Eddie zauważył, że wszystko, co nie było umocowane w samochodzie Kalama, unosi się w powietrzu. Popiół z popielniczek, dwa długopisy oraz spinacz z deski rozdzielczej, a także Dean Ediego i Kamai Dean, zacny, stary Eddie Dean. Nic dziwnego, że żołądek podchodził mu do gardła. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że sam samochód, który powoli zatrzymał się na poboczu, również się unosi, leniwie się kołysząc 5 lub 6 cali nad ziemią, niczym łódka na powierzchni niewidzialnego oceanu. W następnej chwili biegnąca szpalerem drzew droga znikła. Bridgeton również. Znikł cały świat. Dźwięk dzwonów, odrażający i wywołujący mdłości, budził chęć zgrzytania zębami w proteście. Tylko że zęby także znikły. Roland również poczuł, że wzlatuje, unosi się jak coś, co zerwało więź z ziemską grawitacją. Usłyszał dzwony i poczuł, że zostaje przeniesiony przez barierę egzystencji, ale rozumiał, że nie jest to prawdziwa bariera, a przynajmniej nie taka, jaką napotkali wcześniej. Było to coś, co Vanney nazywał Avenkal, co oznaczało unoszonych wiatrem lub falą. Forma Kal, w odróżnieniu od bardziej rozpowszechnionej Kas, wskazywała na niszczycielską siłę nie wiatru, lecz huraganu, nie fali, lecz tsunami. Sam promień chce z tobą pomówić, gaduło, rzekł Vanney w jego myślach, nazywając go gaduą, dawnym złośliwym przezwiskiem, którym Vanney obdarzył milczącego chłopca, syna Stevena Deshayna. Kulawy, błyskotliwy nauczyciel, przestał go tak nazywać, zapewne na żądanie Korta, kiedy Roland skończył 11 lat. Jeśli tak, to lepiej pilnie go słuchaj. Będę pilnie słuchał, odparł Roland i spadł. Zaparło mu dech i zemdliło go, gdy poczuł, jaki jest lekki. Znowu dzwony. Potem nagle ponownie się unosił, tym razem nad salą pełną pustych łóżek. Wystarczył mu jeden rzut oka, by poznać, że właśnie tu wilki trzymały dzieci porywane z pogranicznych miasteczek. Na przeciwległym końcu pokoju czyjaś dłoń złapała go za ramię. Roland spojrzał w lewo i zobaczył unoszącego się obok Ediego. Był nagi. Obaj byli nadzy. Ich ubrania zostały w świecie pisarza. Roland już widział to, co pokazywał mu Eddie. Na drugim końcu sali zsunięto razem dwa łóżka. Na jednym z nich leżała biała kobieta. Nogi, Roland był pewien, że widział je u Suzany, kiedy w transie przenosili się do Nowego Jorku, miała szeroko rozłożone. Kobieta z głową szczura, z pewnością jedna z Tahin, pochylała się nad rozchylonymi udami swojej pacjentki. Obok białej kobiety leżała czarnoskóra, której nogi kończyły się tuż poniżej kolan. Unosząc się nago w powietrzu, pomimo mdłości, pomimo bariery, Roland nigdy w życiu nie ucieszył się tak na czyjś widok. Eddie również. Roland usłyszał w myślach jego radosny okrzyk i wyciągnął rękę, żeby uciszyć młodzieńca. Musiał go uciszyć, gdyż Suzana spoglądała na nich, niemal na pewno ich widziała i jeśli do nich przemówi, chciał usłyszeć każde jej słowo, bo choć słowa te padną z jej ust, zapewne wypowie je promień. To będzie głos niedźwiedzia albo żółwia. Obie kobiety miały na głowach hełmy przypominające stalowe kaptury, połączone segmentowym metalowym przewodem. To jakiś rodzaj złączenia umysłów. Głos Ediego ponownie wypełnił głowę Rolanda, zagłuszając wszystkie myśli. A może... Cicho! Przerwał mu Roland. Cicho, Eddie, na pamięć twego ojca. Mężczyzna w białym fartuchu wziął z tacy groźnie wyglądające kleszcze i odsunął na bok pielęgniarkę o szczurzej głowie. Pochylił się i zerknął między nogi Mii, trzymając kleszcze nad głową. W pobliżu, w koszulce zadrukowanej słowami ze świata Ediego i Suzany, stał stwór o łbie drapieżnego ptaka. — Wyczuje nas — pomyślał Roland. Jeśli zostaniemy tu dłużej, na pewno nas wyczuje i podniesie alarm. Suzana patrzyła na niego rozgorączkowanymi oczami spod stalowego kaptura, pełnymi zrozumienia. Widziała ich, naprawdę. Wypowiedziała słowo i Roland wyczuł intuicją, że to słowo nie padło z ust Suzany, lecz Mii. Jednakże był to też głos promienia, siły być może dostatecznie rozumnej, by pojąć rozmiary zagrożenia i próbującej się ratować. Shasit usłyszał to w swoich myślach, ponieważ byli Katet i Antet. Ujrzał również, jak bezgłośnie poruszają się wargi Suzany, gdy spoglądała w górę, gdzie się unosili, patrząc na coś, co działo się w tym momencie w jakimś innym gdzieś i kiedyś. Tahina o jastrzębim łbie popatrzył w górę, być może podążając za jej spojrzeniem, a może swoimi nadzwyczaj wyczulonymi uszami wychwytując dzwony. W tym momencie lekarz opuścił kleszcze i wepchnął je pod koszulę Mii. Wrzasnęła. Suzana krzyknęła razem z nią. I tak jakby siła tych połączonych krzyków mogła odepchnąć w dal bezcielesną postać Rolanda, podobnie jak październikowy wiatr porywa i niesie nasionko mleczu, rewolwerowiec poczuł, że gwałtownie się wznosi, tracąc przy tym kontakt ze światem, ale zachowując w pamięci to słowo. Przyniosło mu wyraźne wspomnienie matki pochylonej nad jego łóżeczkiem. To było w kolorowym pokoju, w przedszkolu i teraz oczywiście rozumiał te kolory, które akceptował jako mały chłopiec. Akceptował, jak niedawno wyrosły z pieluch dzieciak, akceptuje wszystko, ze szczerym podziwem i głębokim przekonaniem, że to wszystko czary. Okna przedszkola były z kolorowego szkła, przedstawiającego łuki tęczy oczywiście. Przypomniał sobie pochyloną nad nim matkę, z twarzą uświęconą tym cudownym, różnobarwnym światłem, z kapturem odrzuconym na plecy tak, że mógł przemknąć po wygięciu jej szyi oczami dziecka. To wszystko czary i duszą kochanka. Pamiętał, jak pomyślał, że będzie ją adorował i odbierze ojcu, jeśli ona go zechce, że wezmą ślub i będą mieli dzieci i będą żyli wiecznie w tej baśniowej krainie zwanej Świetlistą, a ona śpiewała mu, Gabrielle Deschaine śpiewała swemu małemu chłopcu o wielkich oczach, patrzących na nią poważnie z poduszki, chłopcu o twarzy już poznaczonej śladami niespokojnego życia, śpiewała bezsensowną kołysankę, której słowa brzmiały tak. Dziecie moje, dziecie drogie, przynieś jagód mi, niebogie. Chasit, chisit, chesit, byś miał pełen kosz w mig. Byś miał pełen kosz w mig, pomyślał, unoszony jak piórko przez ciemność i straszliwe dźwięki dzwonów transu. Kiedyś, gdy ją o to zapytał, powiedziała mu, że niektóre z tych słów miały jednak sens, były liczbami w dawnej mowie. Chasit, chisit, chesit, 17, 18, 19. Chesit to 19, pomyślał. Oczywiście, zawsze 19. I nagle on i Eddie znów znaleźli się w jasnym świetle, upiornym, pomarańczowym świetle, razem z Jake'iem i Callahanem. Zobaczył nawet Eja stojącego przy lewej nodze Jake'a, ze zjeżonym futrem i zmarszczonym nosem, pokazującego ostre kły. Chasit, chisit, chesit, pomyślał Roland, patrząc na swego syna, małego chłopca stojącego w sali biesiadnej Dixie Peak, przed przytłaczającą przewagą liczebną wroga. Chesit to 19. Mieć pełen kosz. Jaki kosz? Co to oznacza? W Bridgeton, przy drodze do Kansas, 12-letni Ford Johna Kalama, 106 tysięcy na liczniku i dopiero się rozkręca, jak lubił mówić ludziom Kalam, leniwie kołysał się na miękkim poboczu, dotykając go przednimi kołami i znów je unosząc, żeby tylne przez moment całowały żwir. Wewnątrz dwaj mężczyźni, wyglądający nie tylko na nieprzytomnych, ale przeźroczystych, ospale kolebali się w rytm ruchów pojazdu, niczym zwłoki w zatopionej łodzi. Wokół nich unosiły się rupiecie, jakie można znaleźć w każdym często używanym samochodzie. Popiół, długopisy, spinacze, najstarszy na świecie orzeszek ziemny, pens spod tylnego siedzenia, sosnowe szpilki z mat podłogowych, a nawet jedna mata. W ciemności schowka na rękawiczki różne rzeczy cichutko stukały w zamknięte drzwiczki. Przypadkowy przechodzień niewątpliwie stanąłby oniemiały na widok tych wszystkich przedmiotów oraz tych ludzi, ludzi, którzy mogli być martwi, unoszących się w samochodzie niczym w kapsule statku kosmicznego w stanie nieważkości. Nikt jednak nie nadszedł. Ci, którzy mieszkali po tej stronie Long Lake, przeważnie spoglądali za wodę ku East Stone'em, chociaż nie było już tam na co patrzeć. Nawet dym prawie się rozwiał. Samochód unosił się leniwie, a w jego wnętrzu Roland z Gilliatt powoli zawisł pod dachem, przycisnął kark do brudnej podsufitki i wyciągnął nogi zza przedniego fotela, żeby je wyprostować. Eddie z początku utknął za kierownicą, lecz po chwili przypadkowy wstrząs uwolnił go i on również uniósł się pod dach z otępiałą i senną miną. Srebrna nitka śliny prysnęła mu z kącika ust i popłynęła w powietrzu, lśniąca i pełna maluteńkich banieczek, obok pokrytego zakrzepłą krwią policzka. Roland wiedział, że Susanna widziała go i zapewne także Ediego. To dlatego tak usilnie starała się wypowiedzieć to jedno słowo. Jednakże Jake i Callahan nie widzieli ich. Chłopiec i Per weszli do Dixie Peak, co było bardzo odważne lub bardzo głupie, a teraz musieli skupić całą swą uwagę na tym, co tam znaleźli. Czy Jake postąpił lekkomyślnie, czy nie, Roland był z niego dumny. Zauważył, że chłopiec trzyma się w bezpiecznej odległości od Callahana, zachowując odpowiedni, w każdej sytuacji inny kąt i dystans, uniemożliwiający zabicie dwóch rewolwerowców jednym strzałem. Obaj przyszli tu gotowi walczyć. Callahan trzymał broń Jake'a i jeszcze coś, jakąś figurkę. Roland był prawie pewien, że był to Kenta, jeden z pomniejszych bożków. Chłopiec miał talerze Suzany w torbie, zdobyte nie wiadomo gdzie. Rewolwerowiec dostrzegł grubą kobietę, której człowieczeństwo kończyło się na wysokości szyi. Nad trzema obwisłymi podbródkami jej maska wisiała w strzępach. Spoglądając na wyzierający spod nich szczurzy łeb, Roland nagle zrozumiał bardzo wiele spraw. Niektóre mógł pojąć wcześniej, gdyby całej jego uwagi, tak jak uwagi chłopca i ojca Callahana, nie zajmowały inne problemy. Na przykład siepacze. Ludzie Callahana. Mogli być tachinami, pokracznymi stworami nienależącymi do tego czy tamtego świata, lecz jakiegoś leżącego pomiędzy tymi dwoma. Z pewnością nie były to stworzenia, które Roland nazywał powolnymi mutantami, gdyż te powstały w wyniku niefortunnych wojen i katastrofalnych eksperymentów dawnych ludzi. Nie, to mogli być prawdziwi tachini, czasem zwani trzecim ludem albo kantoi. No właśnie, Roland znał jednych i drugich. Ilu tachinów służyło teraz istocie zwanej jako karmazynowy król? Kilku? Wielu? Wszyscy? Jeśli ta trzecia odpowiedź była prawidłowa, Roland podejrzewał, że droga do wieży będzie naprawdę ciężka. Jednakże spoglądanie poza linię horyzontu nie leżało w charakterze rewolwerowca i w tym wypadku ten brak wyobraźni był prawdziwym błogosławieństwem. Zobaczył to, co chciał zobaczyć. Chociaż Kantoi, czyli siepacze, ludzie Callahana, otoczyli Jake'a i Per ze wszystkich stron, przy czym dwaj z nich, ci pilnujący drzwi prowadzących na 61. ulicę, nawet nie widzieli pary intruzów, Per unieruchomił ich figurką, tak jak Jake potrafił oczarować i zafascynować ludzi kluczem, który znalazł na opuszczonej parceli. Żółty tachino o ciele mężczyzny i głowie gronostaja miał pod ręką broń, ale nie próbował po nią sięgnąć. Mimo to bystre oko Rolanda, wyćwiczone w wynajdywaniu wszelkich możliwych pułapek i zasadzek, natychmiast dostrzegło inny problem. Na ścianie ujrzał bluźnierczą parodię ostatniej biesiady Elda i w pełni zrozumiał jej znaczenie w ciągu kilku sekund, zanim została odgarnięta na bok. I ten zapach mięsa, ludzkiego mięsa, to również zrozumiałby wcześniej, gdyby miał okazję się zastanowić. Tylko że życie w Kala Brynsterdzis pozostawiało mu niewiele czasu do namysłu. W Kala, tak jak w książce, życie niosło jedno wydarzenie po drugim. Teraz jednak wszystko było jasne, czyż nie? Ci się pacze byli niewątpliwie tachinami albo ogrami, jeśli kto woli. Za gobelinem znajdowali się ci, których Callahan nazywał wampirami pierwszej kategorii, a Roland praojcami. Zapewne najpaskudniejsze i najpotężniejsze stwory pozostałe po osłabnięciu Prim. I podczas gdy tachini mogli tak stać i gapić się na posążek w uniesionej ręce Callahana, praojcowie nawet na niego nie spojrzą. Spod stołu z chrzęstem wypłynęła fala chrząszczy. Roland już kiedyś je widział. Gdyby miał jeszcze jakieś wątpliwości, myśląc o tym, co znajduje się za gobelinem, natychmiast rozwiałby je widok tych pasożytniczych krwiożerców, pcheł praojców. Zapewne w obecności Bumblera nie były groźne, ale kiedy widzi się je w takiej liczbie, praojcowie zawsze są w pobliżu. Gdy Ej rzucił się na chrząszcze, Roland z Gilead zrobił jedyną rzecz, jaka przyszła mu do głowy. Spłynął do Callahana. Przeniknął Callahana. Per, jestem tu. Tak, Rolandzie, co? Czas ucieka. Każ mu stąd wyjść. Musisz. Każ mu wyjść, dopóki jeszcze jest czas. I Callahan spróbował. Chłopiec oczywiście nie chciał iść. Patrząc na niego oczami Per, Roland pomyślał z lekkim rozgoryczeniem. Powinienem lepiej nauczyć go zdrady, choć wszyscy bogowie wiedzą, że starałem się jak mogłem. Idź, póki możesz, rzekł Callahan, siląc się na spokój. Dołącz do niej, jeśli zdołasz. Tego życzy sobie twój Din. Taka jest również wola bieli. To powinno było wystarczyć, ale nie, chłopiec wciąż się ociągał. O bogowie, był niemal równie uparty jak Eddie i Roland nie mógł dłużej czekać. Per, pozwól. Nie czekając na odpowiedź, Roland przejął władzę. Już czuł, jak fala Eivenkal zaczyna słabnąć i praojcowie mogli zjawić się w każdej chwili. Idź, Jake! Zawołał, używając ust i strun głosowych Per niczym megafonu. Gdyby zaczął się zastanawiać, jak to zrobić, zupełnie by się pogubił, ale rozmyślania nigdy nie były jego mocną stroną i z radością zobaczył, jak chłopiec nagle szeroko otworzył oczy. Masz jeszcze szansę i musisz ją wykorzystać. Znajdź ją. Rozkazuję ci jako twój Din. W tym momencie, tak jak w szpitalnej sali Suzany, Roland ponownie poczuł, że unosi się w powietrzu lekki jak pajęczyna albo puszek dmuchawca, opuszczając umysł i ciało Callahana. Przez moment usiłował powrócić niczym pływak, próbujący na chwilę pokonać silny prąd i dopłynąć do brzegu, ale okazało się to niemożliwe. — Rolandzie! — usłyszał zaniepokojony głos Ediego. — Jezu, Rolandzie, co to takiego? Gobelin został gwałtownie odgarnięty na bok. Stwory, które wpadły do sali, były stare i paskudne, o potwornych gębach zdeformowanych przez ogromne zębiska i rozwartych przez wystające kły, tak grube jak przedramiona rewolwerowca, o pomarszczonych i porośniętych szczeciną brodach, śliskich od krwi i kawałków mięsa. Pomimo to, na wszystkich bogów, chłopiec nie ruszył się z miejsca. Najpierw zabiją Eja! Zawołał Callahan, ale Roland nie sądził, żeby powiedział to Per. To chyba Eddie użył głosu Callahana, tak jak przed chwilą Roland. Widocznie znalazł jakieś łagodniejsze prądy albo zebrał siły. W każdym razie zdołał wejść na miejsce, z którego został wyparty Roland. Zabiją go na twoich oczach i wypiją jego krew. To wreszcie wywarło skutek. Chłopiec odwrócił się i uciekł razem z Ejem biegnącym obok niego. Przebiegł tuż przed tachinem o łbie gronostaja i między dwoma siepaczami, lecz żaden z nich nie próbował go złapać. Wciąż gapili się jak zahipnotyzowani na żółwia, którego Callahan trzymał w wysoko podniesionej dłoni. Praojcowie wcale nie zwrócili uwagi na uciekającego chłopca. Roland był pewien, że tak będzie. Z opowieści Per wiedział, że jeden z praojców przybył do miasteczka Salem, w którym Callahan był proboszczem. Per przeżył to spotkanie, co udało się niewielu tym, którzy bez broni i symboli swej wiary stawili czoło takim potworom, lecz zanim potwór puścił go wolno, zmusił do posmakowania jego skażonej krwi. W ten sposób oznakował go dla innych. Callahan skierował ku nim symbol swej wiary, lecz nim Roland zdążył zobaczyć coś więcej, wciągnęła go ciemność. Znów zaczęły bić dzwony, niemal doprowadzając go do szaleństwa swym straszliwym dzwonieniem. Gdzieś w oddali słyszał słabe wołania Ediego. Roland wyciągnął rękę w ciemności, zawadził o ramię Ediego, zgubił go, znalazł jego dłoń i zdołał ją złapać. Potoczyli się spleceni w uścisku, nie chcąc się rozdzielić, mając nadzieję nie zgubić się w pozbawionym drzwi mroku pomiędzy światami. Rozdział trzeci. Eddie dzwoni.